Wyobraźmy sobie taki absolutnie najgorszy moment w życiu, wiesz, taki czas, kiedy wszystko dosłownie wali nam się na głowę.
Mhm. Znamy to, niestety.
I my, kompletnie zdesperowani, sięgamy po jakiś, no wiesz, starożytny, mądry tekst z taką głęboką nadzieją, że przyniesie nam chociaż odrobinę ulgi.
Mhm. No tak, szukamy jakiegoś koła ratunkowego.
Dokładnie. Otwieramy go i nagle uderza nas bardzo brutalna prawda. Ten tekst nie ma absolutnie najmniejszego zamiaru nas pocieszać.
Ani trochę.
W ogóle. I właśnie z takim, powiedzmy sobie szczerze, szokującym założeniem wchodzimy w dzisiejszą dogłębną analizę. Witajcie. Bierzemy dzisiaj na warsztat materiały doktora Johna Waltona, a konkretnie jego 30. sesję, która dotyczy zastosowania starotestamentowej księgi Hioba.
I to jest niezwykle trudny materiał, ale niesamowicie ważny.
Zgadza się. Ale od razu zaznaczę, naszym celem dzisiaj nie jest szukanie jakichś gładkich haseł na otarcie łez, prawda? Zamiast tego chcemy zrozumieć, jak przygotować własny umysł na życiowe kryzysy. Na długo, długo, zanim one w ogóle nastąpią.
Bo z kryzysami jest tak, że kiedy już nadejdą, to naprawdę nie jest czas na naukę. Kiedy zrozumienie tego, dlaczego w ogóle cierpimy, wymaga od nas całkowitego porzucenia naszych dotychczasowych oczekiwań i zrobienia tego na chłodno.
No właśnie. Wracając do moich ulubionych, klasycznych porównań, nikt normalny nie wyciąga instrukcji obsługi gaśnicy w niedzielne, słoneczne popołudnie, żeby sobie ją poczytać.
Jasne, że nie.
My czytamy ten mały druczek dopiero wtedy, gdy z tostera bucha nam ogień do sufitu. A to już jest za późno, bo brakuje nam skupienia.
I to jest fundamentalny błąd w naszej życiowej strategii przetrwania. Kiedy wokół ciebie jest gęsty dym, a alarm wyje ci prosto w ucho, to twój mózg dosłownie wyłącza zdolność przyswajania skomplikowanych informacji.
Po prostu panikujemy.
Tak. Panika to absolutnie najgorszy możliwy czas na przyswajanie nowej perspektywy. Dlatego to, co robimy dzisiaj, to właśnie budowanie takiego intelektualnego i emocjonalnego fundamentu, zanim pojawią się te płomienia.
Okej, rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Bo my musimy rozgraniczyć dwie rzeczy, od których Walton zaczyna swój wywód. Zamiast szukać w tekście instrukcji typu, co zrobić w tym tygodniu, żeby było lepiej, co on nazywa punktami do działania, musimy zrozumieć koncepcję punktów do przemyślenia.
Mhm.
Różnica między nimi jest wręcz kolosalna.
Walton ma tutaj takie genialne wręcz analogie. Mówi, że maratończyk przecież nie wstaje rano z kanapy, żeby tak od razu przebiec maraton, wiesz? No zawał gwarantowany.
Albo pianista nie wchodzi na scenę, żeby bez żadnego przygotowania zagrać z nut jakiś niezwykle skomplikowany utwór. Ja bym to jeszcze rozwinęła o metaforę uczenia dzieciaków. Jak uczysz nastolatka zmiany przebitej opony, to robisz to na podjeździe w słoneczny dzień, prawda?
Dokładnie.
A nie w środku nocy na jakiejś opuszczonej drodze w ulewnym deszczu, kiedy ta opona faktycznie wybuchnie.
Zgadzam się. I te punkty do przemyślenia, o których mówi Walton, to są takie nasze ramy tego, jak postrzegamy rzeczywistość. Jeśli miałbym tu wrzucić metaforę finansową z jego tekstu.
Dawaj, te działają najlepiej.
Wyobraź sobie, że tracisz pracę. Jeśli żyjesz od pierwszego do pierwszego, to wpadasz w absolutną panikę. Nerwowo łatasz dziury, każda decyzja jest podyktowała po prostu czystym strachem.
Mhm, tryb przetrwania.
Właśnie. Ale jeśli przez lata budowałeś konto oszczędnościowe, wpłacałeś na nie systematycznie, to w momencie kryzysu nie ma tego paraliżującego lęku, bo masz zasoby. I wbudowywanie tych punktów do przemyślenia w nasze życie to jest budowanie takiego wewnętrznego rezerwuaru na przyszłość.
Okej, czyli budujemy nasze oszczędności na czas cierpienia. I tu muszę wcisnąć hamulec, bo naturalnym pytaniem, które mi się od razu nasuwa, jest, co dokładnie na tym koncie gromadzimy?
To jest świetne pytanie.
Bo wiesz, większość ludzi z automatu zakłada, że w takich religijnych tekstach o cierpieniu znajdzie pocieszenie. Ja też tak myślałam. Czytam, żeby poczuć się lepiej.
I tu następuje zderzenie ze ścianą.
O tak. Z ogromnym niedowierzaniem czytałam ten fragment, gdzie Walton kategorycznie, bez owijania w bawełnę, stwierdza, że księga Hioba nie oferuje w ogóle żadnego pocieszenia.
Zero.
Ani od przyjaciół, ani od rodziny, ani co najdziwniejsze od samego Boga. Ba, nawet to ostateczne przywrócenie całego majątku Hiobowi na końcu nie jest przedstawione jako takie, o proszę, tu masz nagrodę pocieszenia.
To, co jest tutaj naprawdę fascynujące, to powód, dla którego tak się dzieje. My myślimy, że pocieszenie to jest wyjaśnienie nam sytuacji. Oczekujemy, że ktoś nam powie, dlaczego.
No bo wtedy przynajmniej miałoby to sens, prawda?
Ale Walton proponuje zupełnie inną alternatywę. Akceptację.
Akceptację? Przecież to brzmi jak poddanie się.
Nie, nie chodzi o taką bierną rezygnację. Zamiast szukać ulgi w tym, że wreszcie zrozumiemy dlaczego, tekst uczy nas akceptacji warunków Bożej kontroli.
Aha.
To właśnie nasze oczekiwania są problemem. Oczekiwanie, że zrozumiemy mechanizmy rządzące wszechświatem, jest po prostu błędne. Tu chodzi o akceptację tego, jak ten świat jest w ogóle skonstruowany.
Móc zaakceptować te, jak to ująłeś, warunki Bożej kontroli, to my musimy najpierw wyzbyć się chyba naszych błędnych wyobrażeń o tym, kto tam na górze pociąga za sznurki, prawda?
Zdecydowanie. I tu wchodzimy w kolejne punkty do przemyślenia z tekstu, które dotyczą samej natury Boga.
Kim On nie jest, tak?
Właśnie. Przede wszystkim Bóg nie jest drobiazgowy. Nie jest czepiający się szczegółów. W oryginale Walton używa słowa pikajun.
Czyli taki mikrozarządzający księgowy z kalkulatorem.
Tak. Walton przywołuje tu bardzo poruszającą anegdotę o pewnym wieloletnim chrześcijaninie. Człowiek ten leżał już na łożu śmierci i zamiast odczuwać spokój, był przerażony.
Ojej, dlaczego?
W ostatnich chwilach życia paraliżował go strach przed krytyką ze strony Boga. Bał się, że usłyszy, że po prostu nie zrobił wystarczająco dużo, że gdzieś jakiegoś punktu nie odhaczył.
To jest strasznie smutne. Tyle lat wiary i na koniec sam terror.
Tak, bo to jest dowód na to, jak zniekształciliśmy sobie obraz Stwórcy. Walton przypomina, że Bóg jest Bogiem łaski. Co więcej, Bóg nie jest też istotą z chaosu, nie jest arbitralny, nie jest złośliwy ani amoralny.
I wiesz co, tutaj robi się naprawdę ciekawie. Bo ja zauważyłam, jak często my sami próbujemy manipulować Bogiem właśnie dlatego, że mamy ten krzywy obraz.
O, absolutnie tak. Zobacz chociażby na samego Hioba.
No właśnie, Hiob wygłasza tę swoją potężną przysięgę niewinności. Wykłada karty na stół, jakby mówił, patrz, jestem czysty. Teraz musisz mnie uratować. A my dzisiaj robimy to samo.
Rzucamy Bogu w twarz jego własne obietnice.
Dokładnie. Często w ogóle kompletnie wyrwane z kontekstu, prawda? Próbujemy go zagonić w kozi róg, traktując go jak takiego pracownika na posyłki. Zrobiłam A i B, więc ty masz obowiązek dać mi C.
Tylko że i to jest bardzo mocny punkt Waltona. Taki Bóg na posyłki przestaje być Bogiem.
Mhm.
Nie możemy niczego żądać. Nie możemy narzucać Twórcy naszego własnego harmonogramu wydarzeń. On po prostu nie jest przed nami rozliczany z tego, co robi.
Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza w praktyce, kiedy na przykład chorujemy?
Walton konkluduje to w sposób, który może wielu uderzyć. Mówi, że czasami to, czego potrzebujemy, to wcale nie jest uzdrowienie czy zmiana okoliczności. Czasami potrzebujemy siły, by godnie żyć z problemem fizycznym. Nasza modlitwa powinna brzmieć: przyjdź królestwo Twoje, a nie moje.
O rany, to jest twarde, bo jeśli Bóg nie jest takim naszym automatem z życzeniami i nie gwarantuje nam nagrody ani uleczenia za to nasze poprawne, dobre zachowanie, to dlaczego w ogóle mamy być sprawiedliwi?
I to jest to. To jest to logiczne przejście do najważniejszego filozoficznego pytania w całej tej naszej analizie.
Po co to wszystko?
Dokładnie. Walton wprowadza tu koncepcję tak zwanej bezinteresownej sprawiedliwości i zadaje pytanie. Czy służylibyśmy Bogu, gdyby nie było z tego absolutnie żadnych korzyści?
Czekaj, żadnych? W sensie zero ochrony, zero błogosławieństw finansowych?
Zero. Żadnego błogosławieństwa na ziemi, a nawet wyobraź sobie żadnej obietnicy nieba po śmierci. Czy wtedy nadal byś mu służyła?
Wow.
Tak jak musiał to rozważać Abraham. Walton bardzo mocno podkreśla, że bycie w Chrystusie jest ważniejsze niż samo zmierzanie do nieba. To jest tak naprawdę partnerstwo w pracy na rzecz królestwa.
I tu jest chyba doskonały moment, żeby wspomnieć o tym wersecie z Nowego Testamentu, który Walton zupełnie odwraca do góry nogami. Mówię o pierwszym liście Piotra, rozdział 3, werset 15.
Słynny fragment o obronie nadziei.
Tak, brzmi to mniej więcej tak. Zawsze bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei. I wiesz, ja zawsze traktowałam ten werset jako takie wezwanie do debat teologicznych, prawda?
Tak, apologetyka w czystej postaci.
No właśnie, że musimy mieć przygotowane twarde argumenty, żeby wygrać dyskusję ze sceptykami. A tymczasem Walton całkowicie to odwraca.
Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, którą on proponuje, to nagle staje się jasne, że ten werset w ogóle dotyczy cierpienia, a nie akademickich dysput.
I jak to?
Kiedy ludzie przychodzą i pytają o powód twojej nadziei, to nie robią tego z chęci debaty. Pytają, bo widzą kogoś, kto go życie całkowicie legło w gruzach.
Aha, widzą kogoś na kształt Hioba.
Dokładnie. Widzą ten popiół. Widzą tragedię. A jednak ten człowiek z jakiegoś powodu nadal ma nadzieję. I oni są po prostu w szoku. Chcą wiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe, żeby w takim koszmarze zachować spokój.
Niesamowite. Czyli to nasza postawa w cierpieniu bez narzekania staje się tym uzasadnieniem. Ale jak utrzymać taką nadzieję, kiedy nam się wszystko dosłownie wali, a my, jak wcześniej ustaliliśmy, nie mamy żadnych logicznych wyjaśnień z góry?
Odpowiedzią na to jest uświadomienie sobie naszych własnych ludzkich ograniczeń.
I tu od razu przychodzi mi na myśl ten cytat, o którym wspominał Walton, z tej znanej, choć dla wielu kontrowersyjnej powieści Chata, Williama Paula Younga. Niezależnie od tego, co kto sądzi o całej książce, ta jedna metafora jest niesamowicie wnikliwa.
Chodzi o metaforę patrzenia na świat, prawda?
Tak. Young porównuje naszą próbę zrozumienia działań Stwórcy do oglądania potężnej, niesamowicie złożonej parady, ale i tu jest haczyk. Oglądamy ją wyłącznie przez maleńką dziurkę od klucza.
Bardzo wąska perspektywa.
Ale to nie wszystko. Ta dziurka od klucza jest dodatkowo ukształtowana przez nasz własny ból, nasz egocentryzm i nasze cierpienie. I w tej książce Bóg wskazuje na taki fundamentalny błąd w naszym myśleniu. My wierzymy, patrząc przez ten ułamek obrazu, że ból to absolutnie ostateczne zło, a Bóg musi być w takim razie zdrajcą.
To jest w punkt, bo ten wątek idealnie ukazuje nasz prawdziwy problem. To nie to, że się cierpimy, jest największym kryzysem, ale ten nasz podskórny brak wiary w to, że Bóg w ogóle jest dobry.
No tak, bo jak wierzyć w dobro, widząc tylko chaos przez dziurkę od klucza?
Zgodnie z cytatem z Chaty, zaufanie to nie jest decyzja intelektualna, którą możesz tak po prostu podjąć. To jest owoc relacji. Zaufanie pojawia się wtedy, gdy wiesz z całą pewnością, że jesteś kochany. I to rodzi niezwykle ważne pytanie, które Walton podsumowuje, nawiązując do Listu do Rzymian, rozdział 11, wersety od 33 do 35.
Co tam dokładnie znajdziemy?
To jest fragment, który mówi o tej absolutnie niezgłębionej mądrości i sprawiedliwości Boga. Paweł pyta tam retorycznie, kto w ogóle poznał myśl Pana? Albo kto kiedykolwiek był jego doradcą?
No tak, my ludzie raczej na pewno nie.
Właśnie. I dalej. Kto mu dał coś jako pierwszy, żeby Bóg musiał mu teraz to odpłacać? Nikt. Bóg nie jest naszym dłużnikiem. Więc kiedy zdamy sobie sprawę z tego, jak niewiele widzimy przez tę dziurkę od klucza, to zaufanie okazuje się jedyną logiczną i możliwą odpowiedzią.
O rany, to jest potężne. Myślę, że to świetny moment, żeby powoli zebrać te myśli. Przeszliśmy dzisiaj naprawdę długą drogę, zaczynając od odrzucenia tych tanich, szybkich porad czy punktów do działania.
Zdecydowanie te powierzchowne rady nie przetrwają próby ognia.
Przeszliśmy przez bardzo bolesne, ale potrzebne porzucenie żądania, żeby Bóg nas pocieszał na naszych warunkach. Przestaliśmy próbować Go manipulować swoimi dobrymi uczynkami.
I wszedliśmy na terytorium bezinteresownej sprawiedliwości.
Tak, aż po to ostateczne zaufanie, które wykracza daleko poza to, co widzimy przez naszą ograniczoną dziurkę od klucza. I wiesz co, na koniec chciałabym zostawić naszych słuchaczy z taką jedną bardzo prowokującą myślą.
Zamieniam się w słuch.
Skoro już wiemy, że cała nasza wiedza o cierpieniu i ta nasza wąska perspektywa to tylko dziurka od klucza, a my tak usilnie budujemy te wewnętrzne zasoby z punktów do przemyślenia, to zastanówmy się nad jednym. Co jeśli ta informacyjna i emocjonalna cisza ze strony wszechświata, ten całkowity brak wyjaśnień z góry, o którym cały czas mówił Walton, co jeśli to wcale nie jest usterka systemu?
A czym miałaby być?
Co jeśli to jest absolutnie jedyny możliwy mechanizm, który pozwala nam wykształcić prawdziwie bezinteresowną miłość? Bo wyobraźmy sobie, gdyby nagroda lub kara pojawiały się obrazu, to bylibyśmy tylko pracownikami, prawda? A nie partnerami.
Jasne, Bralibyśmy udział w transakcji, a nie w relacji.
Dokładnie. Warto się więc zastanowić, jak zmieniłoby się nasze codzienne zgłębianie wiedzy i w ogóle nasz własny, osobisty rozwój, gdybyśmy całkowicie, ale to całkowicie oderwali je od oczekiwania jakiejkolwiek nagrody, ulgi czy chociażby pocieszenia na samym końcu tej drogi.
Zostawiamy Was z ogromnym tematem do przemyślenia.
Dokładnie. Z tą właśnie myślą dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zastanówcie się nad tym i do usłyszenia w kolejnej analizie.